Tech Love. Z miłości do technologii.
Płonie ognisko i szum ją knieje. Zastępowy jest wśród nas. O, zastępowy. Mamy dzisiaj gościa specjalnego. Specjalna piosenka, trochę żartobliwa, ale będziemy mówić dzisiaj o poważnych tematach. Jest dzisiaj z nami zastępowy Witold Tomaszewski.
Dobry wieczór.
Tylko guru. Tylko guru. Poważna osoba.
No właśnie, ja tak się zastanawiałem, bo widziałem, że zmieniło się z ciebie, że zmieniłeś się z Teleko Ninja na Teleko Guru i chciałem zastanowić się, bo zastanowiliśmy się mocno o tym, czy to jest awans, czy to nie jest awans.
To jest tylko i wyłącznie przypadek. Nie ma absolutnie co przywiązywać do tego uwagi. Czysty przypadek.
Czyli można powiedzieć, że jesteś tylko ninją, ale social media to nie zawsze. Czasem coś cię zaskoczy, rozumiem, że Facebook cię trochę zaskoczył swoim ustawieniami.
No dokładnie. Zmieniłem nazwę fanpage'a, który był ukryty i on się odsłonił, ale zasłonić go mogę dopiero za dwa tygodnie.
Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o poważnym temacie. Wczoraj media donosiły o tym, że w Polsce zapłonęły nadajniki, albo przynajmniej jeden z nich w Łodzi zapłonął. I zastanawiamy się, w ogóle zacznijmy od tego, czy myślicie, że to było faktycznie podpalenie, czy może to była jakaś tylko awaria, jakieś spięcie i dorobiono do tego jakąś teorię? Jakie są fakty? Wiem, jakie są fakty dzisiaj?
No policja chyba jeszcze prowadzi dochodzenie, ale wszyscy uważają, że to było podpalenie, że zbliżamy się jednak do Europy Zachodniej. W Europie Zachodniej płoną maszty i są to podpalenia, więc u nas też chcemy być jednak tym w czubie Europy, bliżej Zachodu niż Wschodu, więc u nas też maszty zaczynają płonąć. Witek, ja mam do ciebie pytanie, bo to jest niesamowite dla mnie najlepsze. Jak podpalić maszt? Bo to chyba nie jest takie proste. Nie wiem, trzeba się na niego wspiąć, oblać go benzyną, czy podpala się od dołu?
Nie wiem, czy powinien się podpowiadać.
Są jakieś poradniki, są takie książki, coś tam for dummies, i na przykład jakieś tam windsurfing for dummies, ale jest jakaś książka podpalanie masztów dla opornych?
Myślę, że środowisko anti-5G mogłoby taką książkę wydać. Wydaje mi się, że podpalenie takiego masztu nie jest proste. To jest przede wszystkim kupa żelastwa z nielicznymi światłowodami podłączonymi i kabelkami. Myślę, że zgadzam się z Marcinem, że chyba nie powinniśmy mówić. Na pewno jest to bardzo ciężkie. W Wielkiej Brytanii czytałem, że ludzie próbowali strzelać z łuku z zapalonymi strzałami.
Oni mają tradycję Robin Hooda, więc to chyba stamtąd.
Pierwotne podejście, no właśnie, czyli taka naturalna siła kontra technologia nowa. Nie wiemy, czy ten nadajnik został podpalony. Zresztą też przy okazji należy podkreślić, że operator, który jest właścicielem tego nadajnika, odpowiedział w stylu naszych polityków. To znaczy, czy ten nadajnik był podpalony, czy to wasz nadajnik podpalony? Czy to jest w ogóle wasz nadajnik? Odpowiedź brzmi, jesteśmy przeciwko podpalaniu nadajników. To też jest takie typowo polityczna odpowiedź, więc nie wiemy nic, ale policja na pewno coś ustali.
Ale taka odpowiedź właśnie.
Ja bym powiedział, że wydaje mi się, że z racji tego, że w ostatnich miesiącach było według moich informacji kilka takich przypadków, trudno uznać je za przypadek. Maszty same z siebie rzadko płoną. Kiedyś te stacje bazowe były o wiele większe, bo jak jeździmy po kraju, często widzimy jakieś takie kioski, które stoją przy masztach. Teraz tak naprawdę już takich kiosków nikt nie robi. Tam była klimatyzacja, tam była potężna szafa, duży pobór prądu i tak dalej. Dzisiaj to jest taka farelka, która bierze, która ma mocy 2 kW. Energetycznej i tam naprawdę ciężko jest, tam jest zasilacz tylko, nie ma żadnej klimatyzacji, to jest wszystko wentylowane mechanicznie tylko, bez użycia klimatyzacji, więc generalnie to zdarzają się takie przypadki, ale to nie byłoby kilka przypadków w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni. Tak by to
powiedzieć. Kilka miesięcy temu mieliśmy sytuację, gdzie ktoś postanowił inaczej. Masz T-Mobile'a chyba w Krakowie, został zaatakowany szlifierką, z tego co pamiętam.
To robił słynny Sławomir Dul, zastępca Rady Regencyjnej Podziemnej Polski.
To jest rodzina Bartka Dula?
Myślę, że nie. A jeżeli
teraz Bartek wytoczy sprawę karną.
Powinien zmienić nazwisko na Dul przez ukreskowane. Nie. To jest to bardzo ciekawe
towarzystwo. Co to jest Rada Regencyjna?
No słuchaj, to jest podziemna organizacja, która nie uznaje aktualnych władz Polski. Pani Teresa Garland, która stoi na czele tej Rady Regencyjnej, uważa się za prawowitą prezydentkę Polski. Chociaż, co ciekawe, chciała też startować w wyborach na prezydenta teraz odbywających się. No to jest stowarzyszenie ludzi, którzy z założenia walczą z systemem i się nie zgadzają z regułami, które rządzą światem.
To jest niezwykłe, jak się dużo dowiecie.
Co ten pan Duld zrobił? Bo on chyba szlifierką próbował podpiłować ten masz, prawda? Żeby się przewrócił, jakoś tak próbował to zrobić.
Próbował najpierw się dostać do tego właśnie kontenerka, tego kiosku z elektroniką, ale tam generalnie zrobił strasznie dużo szumu w mediach społecznościowych, w związku z tym policja
przyjechała głośna jest.
Dosyć szybko
przyjechała
policja. Zresztą z ciekawostek, ciekawe jest to, że oni transmitowali live z komórki oczywiście
tego
cały
wydarzenia.
Ten proces niszczenia stacji. I teraz śmieszne jest to, że ci ludzie bardzo często nie widzą, nie rozumieją połączenia, że albo absurdu swojego działania, że streamują live dzięki sieci komórkowej niszczenie sieci komórkowej.
Czyli to jest klasyczne podcinanie gałęzi, na której się siedzi.
No, szlifierka.
Prawdopodobnie mieli kartę innego operatora, wiedzieli, że to T-Mobile, więc się zabezpieczyli.
No chyba, że miły jakieś roamingi wewnętrzne tam wchodziły, nagle by się okazało, że jak ten maszt padnie, a akurat do niego byli zasocjowani, to mogli przestać nadawać w tym momencie.
No i to byłaby tak tragedia, bo to byłaby, wiecie co, oni by wtedy ogłosili, że to jest cenzura. Ich ktoś ocenzurował.
No pewnie tak.
Bardzo możliwe.
My się, słuchajcie, śmiejemy z tego, ale dobrze. To jest poważny temat, bo ci ludzie są święcie przekonani, że robią coś słusznego, ważnego, no inaczej by nie podejmowali takiego ryzyka, nie wiem, niszczenia cudzego mienia, narażania zdrowia swojego i innych ludzi. No, to jest poważny temat.
Dobrze, ale jaka jest geneza tego? Od czego się zaczęło, że ludzie nagle uznali, że te maszty to jest coś niebezpiecznego? No bo I mi ciężko sobie wyobrazić, że mógłbym sobie pomyśleć, że ten masz stojący tutaj 2 kilometry ode mnie, czy nawet 500 metrów jest jakiś niebezpieczny, no bo w końcu mamy w domu kuchenki mikrofalowe, które tych fal emitują n razy więcej i mamy je pod domem, pod nosem i używamy, więc Witek, wiesz skąd się to wzięło? Kto był pierwszy?
Słuchajcie, ja bym powiedział tak. Jeżeli byśmy prześledzili argumenty z przeciwników sieci komórkowych i 5G, to by było tak. Zły wpływ na zdrowie, padające ptaki, choroby, jakieś szaleństwa psychiczne, bo przecież są tacy, którzy uważają, że to jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Stop Z, czyli Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom. To są ludzie, którzy uważają, że...
Boże Witek, w jakie ty zakątki internetu chodzisz.
No słuchaj, no zawodowo byłem zmuszony, chociaż nie powiem, że odkrywam, robię to z ciekawością. Tu muszę tylko zrobić jeden wtręt, bo z racji tego, że siedzę na tych wszystkich grupach, które skupiają antyszczepionkowców, płaskoziemców, przeciwników technologii, to są w gruncie rzeczy ci sami ludzie. Oni z reguły jest tak, że jak ktoś jest przeciwnikiem szczepionek, to jest przeciwnikiem stacji bazowych i niewykluczone, że wierzy, że Ziemia jest płaska. Kiedyś sobie wszedłem nieopatrznie w dyskusję z człowiekiem, który twierdził, że Ziemia jest płaska. Ja mówię, no dobra, słuchaj, ale to weź mi powiedz, co jest na krańcach tego, nie? Na tej Ziemi, nie wiem, ta woda spływa tam, czy jak, czy...
Wodospad jest, no.
Dlaczego nikt tam nie dopłynął do końca, zdjęcia nie zrobił? A koleś mnie zażył odpowiedzią i powiedział, a kto powiedział, że Ziemia ma krańce? Ona jest płaska nieskończenie.
O!
I teraz wiesz, słuchaj, człowiek siada i zaczyna się zastanawiać, kurczę, a może tak jest, tak? Zacząłem zgłębiać trochę tych płaskoziemców. Okazało się, że niektórzy wierzą, że Ziemia to jest taka wstęga Mobiusa odwrócona do środka. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda wstęga Mobiusa, to jest taka... No i generalnie ona jest na pewno nie jest okrągła. Owszem, to, że można dojść idąc cały czas prosto do tego samego punktu po tych 40 tysiącach kilometrów, to wynika z tego, że Ziemia jest płaska, ale to jest wstęga Mobiusa odwrócona. Więc słuchajcie, naprawdę płaskoziemcy...
A płaskoziemcy mają... jak komentują zdjęcia z satelity, zdjęcia wykonane Ziemi, wykonane z dystansu?
Słuchajcie, to jest wszystko fake. Studia Słuchajcie, parę miesięcy temu media obiegła informacja o tym, że pewien człowiek, który skonstruował rakietę własnoręcznie i chciał wzlecieć wysoko, żeby uchwycić tą krzywiznę Ziemi. I
ja widziałem to. On się chyba skończył, ten człowiek.
No generalnie miał pecha i wypadek był. Człowiek niby był inżynierem, no ale rakieta zrobiona z środków z crowdfundingu, no to umówmy się, no raczej dziełem sztuki nie była. I biorąc pod uwagę, jakie są wypadki rakiet u Elona Muska w NASA i tak dalej, to nie jest coś mega bezpiecznego. No to ten człowiek, myślę, nie miał aż takiego doświadczenia, no zginął. Ale on chciał po prostu zlecieć wysoko i aparatem fotograficznym uwiecznić tą
płaskość Ziemi.
Tak, bo on uważa, że wszyscy ci, którzy robili z góry, to są Photoshopy i tak dalej. Ale słuchajcie, wracając
jeszcze jedna rzecz o płaskiej Ziemi, żebyśmy skończyli temat płaskiej Ziemi. Ja rozumiem, że oni uważają, że to wszystko fake i wszyscy oszukują, ale po co nas tak oszukują? Jaki jest cel tego oszustwa, że Ziemia jest okrągła?
Żeby nas kontrolować. Nie wiem, czy...
Kontrolować przez...
Czy czytaliście teorię? Nie wiem. Tu akurat być może jestem skłonny powiedzieć, że coś takiej teorii jest. Ale po co były zmiany czasu? No kiedyś oczywiście mówiono po to, żeby zaoszczędzić energię elektryczną w zakładach przemysłowych. Teraz jest to niepotrzebne. Ale oczywiście niektórzy mówią, że był to taki test pod tytułem, czy da się sterować zachowaniem całego społeczeństwa, że zmusza się ich do tego, żeby oni zmieniali zegarek, zmieniali swoje nawyki. Więc wszyscy ci ludzie od teorii spiskowych mówią, że ten ktoś nami steruje, każe nas tak wierzyć po to, żeby nami manipulować i nas wykorzystywać.
Okej, okay. No to tak, no masz rację, to może być tak.
Wracając do tych źródeł tej sytuacji, powiedz mi Witek, czy to nie jest...
Ale poczekajcie, bo... No.
Nie, bo chciałem zapytać, czy to nie ma jakiejś analogii z takimi starymi historiami. Ja pamiętam na przykład, jak mój dziadek świętej pamięci zaraz po II wojnie światowej montował elektrykę, prąd po prostu w Bieszczadach, w takich dalekich Bieszczadach. I mówił mi, że musieli wykorzystywać milicję obywatelską. Teraz powiem, że mój dziadek współpracował z milicją obywatelską, ale że musieli wykorzystywać milicję obywatelską i wojsko, żeby pilnowało, bo w nocy demolowano te słupy, nawet drewniane, podpalano je. Ludzie po prostu nie chcieli po prostu prądu. Bali się tego. Czy dziś nie jest trochę tak podobnie właśnie z nowymi technologiami?
Słuchajcie, wieś taplary, konopielka i elektryfikacja wsi, tak? A po co nam to, panie? Tak? Na wsi tutaj dobrze żyje teraz jak jest. Po co nam jakieś nowości? Ale słuchajcie, wracając do przerwanego przeze mnie wątku. Zły wpływ na ekonomię, jakieś anomalie pogodowe, choroby psychiczne.
Słyszałem, że kury się nie niosą.
No i kury się niosą. No to słuchajcie, ten sam zestaw argumentów jest używany teraz, tak? Że ptaki padają. Jest taki bardzo fajny profil na Twitterze, który się nazywa Pessimist Archive. To jest taki profil, który wrzuca wycinki gazet sprzed 100 lat, czy tam dużych kilkudziesięciu, gdzie są różne obawy społeczne i takie teorie spiskowe publikowane. I słuchajcie, teraz mam przed okiem takie wycinki z lat 20. zeszłego wieku i dokładnie te same argumenty były używane przy stacjach radiowych. Jak się cofniemy pewnie jeszcze z 50 lat to te same argumenty znajdziemy przy przeciwnikach kolei żelaznej, którzy uważali, że wibracje powodowane przez przejeżdżającą lokomotywę, przez prerie amerykańskie będą powodowały, że krowy nie będą dawały mleka, bo będą zestresowane.
Kiedyś w ogóle myślano, że nie można przekroczyć 100 km na godzinę, bo człowiek umrze po prostu.
Dzisiaj na szczęście uważamy, a dzisiaj jest śmiesznie, bo przeciwnicy albo zwolennicy jakiegoś tam kosmitów twierdzą, że spokojnie można prędkość światła przekroczyć, tak? Więc idziemy w drugą stronę. Ale słuchajcie, dokładnie te same argumenty padały przy innych przypadkach. Tak samo było z telewizją, tak samo było z radiem, tak samo było, ba, gdzieś tam na tej stronie Pessimist Archive znajdziecie, że tak samo było z książkami, gdzieś widziałem u nich na stronie Wycinek z gazety o tym, że czytanie dużo książek powoduje, że człowiekowi się kotuje w głowie i zaczyna żyć jakimś innym...
Coś w tym jest.
Ciągle są tacy ludzie dzisiaj, którzy w to wierzą. Także,
Myślę, że ci ludzie wierzący w teorie spiskowe i uważający, że są kontrolowani, że ktoś robi specjalnie im na złość, to myślę, że w takim przekroju społecznym ich jest tyle samo dzisiaj, co było 100 lat temu. Tylko dzisiaj oni mają doskonałe medium, żeby wymieniać poglądy, spotykać się wirtualnie. Kiedyś 100 lat temu było to problemem. Był taki, kurczę, no nie chcę niektórych ludzi obrazić, ale był taki wioskowy głupek jeden. I ten wioskowy głupek opowiadał jakieś niestworzone historie, że Ziemia jest płaska, a dzisiaj no, ci ludzie mogą na forach, na Facebookach, na zamkniętych grupach czy też otwartych swoje teorie głosić i uważają, że oni mają wolność głoszenia tych teorii.
Wolność jak najbardziej mają. Nie jest trochę tak, że takie opinie się zawsze będą pojawiały, a karawana idzie dalej, to znaczy tak jak wcześniej budowano kolej, tak jak wcześniej rozwijała się telewizja i inne technologie, tak samo dzisiaj będzie z 5G, że jest to gdzieś jakiś głos, do momentu oczywiście, kiedy nie dochodzi do sytuacji, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli dochodzi do jakichś aktów przemocy czy tam wandalizmu.
I teraz właśnie, wolność wolnością, ale kwestia jest odpowiedzialności za słowo, bo pamiętajmy o tym, że na przykład takie osoby ze stowarzyszeń antyszczepionkowych próbują wpływać na posłów, na proces legislacyjny, na stanowione prawo. Pytanie, wiesz, jedno to jest wygłaszanie i wolność słowa, a drugie to jest odpowiedzialność za te swoje słowa.
No ale kieruje nami elita społeczna, więc... Jakby na to nie patrzeć,
pamiętam mój tweet o tym, że jakiś czas temu wrzucony, że właśnie antyszczepionkowcy przy okazji pandemii koronawirusa dostali wersję demo świata bez szczepionek. Rozszedł się bardzo szeroko. Prawdopodobnie coś w tym faktycznie jest, że może właśnie takie sytuacje, jak mamy teraz, to nauczą tych ludzi czegoś. Więc co by musiało się stać, skoro wracamy do telekomunikacji? Co by musiało się stać, żeby ci ludzie przestali wierzyć w to, że to 5G to jest jakieś zło wcielone. Co powinniśmy robić? Bo chyba nasz jakby pomysł tej audycji, no właśnie pożartowaliśmy sobie z wszystkiego już i wiemy już, jak, co zrobić, żeby konar zapłonął, ale, czy przepraszam, maszt, ale co zrobić, żeby ludzie, którzy myślą, że 5G jest szkodliwe i w ogóle co zrobić, żeby ci ludzie przestali tak myśleć?
Powiem ci szczerze, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego że ci ludzie są święcie przekonani, że 5G szkodzi i każdy fakt są w stanie zinterpretować tak, że jest to próba manipulacji, w związku z tym, jeżeli ktoś manipuluje, to na pewno ma w tym jakiś interes, bo jest to szkodliwe. Natomiast takie doświadczenie mam z wyjazdów na protesty lokalnych społeczności przeciwko stacjom bazowym, a miałem okazję na takie jeździć i tak naprawdę...
Fantastyczną miałeś pracę.
Świetna, słuchaj, pamiętam swój doskonale pierwszy protest i powiem ci, że gdyby nie kamera lokalnej telewizji, to razem z moim kolegą Markiem Lipskim, którego tutaj pozdrawiam, wyszlibyśmy bez zębów, naprawdę. Tylko tyle, że ci ludzie bali się przed kamerą mimo wszystko o rękoczyny. Natomiast jeden taki koks napompowany mówił, co ty mi kurwa tu, no wsadzasz za farmazony, tak? I na takich protestach Zawsze było 10% ludzi, którzy są, czy tam kilka procent ludzi, którzy są przeciwni. Kilka procent, którzy mówią, panie, co pan, stawiajcie ten maszt, super, będzie szybki internet. A my jeździliśmy walczyć o to, żeby ten środek cały nie był przyciągnięty przez tych ludzi, którzy święcie wierzą w szkodliwość. Tak naprawdę tych ludzi, którzy są przeciwni, jest bardzo mało w społeczeństwie. Tylko oni są bardzo hałaśliwi i problemem jest to, żeby ta ich hałaśliwość nie spowodowała, żeby ci ludzie bierni, którym jest to obojętne, czy to jest szkodliwe, czy nieszkodliwe, oni korzystają i tak się nawet nie zastanawiają, żeby ich nie przeciągać na złą stronę. I wydaje
to
mi
może,
się,
to że... może powinniśmy im przeciągnąć ich właśnie na tą dobrą stronę, może powinniśmy im pokazać.
I dlatego na Twitterze napisałem taką propozycję, która wydaje mi się sensowna, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak telekomunikacja głęboko zaingerowała w nasze życie i jak życie by nasze wyglądało, gdyby tej bezprzewodowej sieci nie było. Więc tak, nie zapłacilibyśmy, jeżeli dzisiaj hebelek przestawiamy, wyłączamy wszystkie stacje bazowe, to tak, nie zapłacimy nigdzie kartą, nie wypłacimy pieniędzy z bankomatu, wpakujemy się w korki w mieście, bo nie będzie działała nawigacja z korkami. Będzie problem ze 112, no bo jeżeli się zdarzy jakiś wypadek, to co, lecimy do jakiegoś sklepu, budki telefonicznej do domu? Chyba, że...
Do budki telefonicznej,
budki. Do budki, nie? No.
Pewnie przestaną też światła działać drogowe.
Światła drogowe, bo one są też sterowane. Wszystko, jest cała masa rzeczy. Ba, całe floty samochodowe są, firmy zarządzają flotami samochodowymi, które wiedzą, gdzie te samochody są, prawda? Nie działają żadne usługi typu Uber, typu taksówki. Cofamy się 40 lat. I wydaje mi się, że operatorzy powinni uświadomić dużej części społeczeństwa,
jak są komunikacja ważne,
jest ważna, bo dzisiaj otwieramy, wyciągamy smartfona, wpisujemy google.com, staje się magia, coś się wyświetla na wyświetlaczu, ale tak, nikt tak naprawdę nie zastanawia się, jak to się stało, jak ten proces wygląda, że to google.com się nam na wyświetlaczu wyświetliło i możemy oglądać albo głupie kotki, albo mamy dzięki komórce, takim pudełeczku, mamy dostęp do wiedzy całego świata. I nikt się nad tym nie zastanawia i wydaje mi się, że dobrze by było, żeby operatorzy taką zmasowaną akcję skondensowaną na przykład naprawdę w ciągu tygodnia albo dwóch poświęcili część swojego czasu reklamowego w telewizji i puścili taką wspólny filmik pokazujący, jak wygląda świat, jak wyglądałby świat, gdybyśmy dzisiaj wyłączyli telekomunikację. Zresztą słuchajcie, wydaje mi się, co prawda ten pomysł jest absolutnie nierealizowalny i on nie jest nowy, tam gdzieś sobie krążył wśród operatorów, ale co by się stało, gdyby na przykład w Krakowie, który jest bardzo, tam jest bardzo mocne towarzystwo elektrosceptyczne i władze miasta bardzo utrudniają budowanie nowych stacji bazowych, przez co w Krakowie prędkości uzyskiwane na speedtestach są najniższe w Polsce. Co by się stało, gdyby na przykład na 2 godziny wyłączyć wszystkie stacje bazowe? To podejrzewam.
Trzeba zrobić taki test.
Podejrzewam, że tych wszystkich ludzi, którzy podkręcają prezydenta Krakowa do tego, żeby był negatywnie nastawiony do stacji bazowych, to ci ludzie byliby wywiezieni na taczkach przez wzburzony lud Krakowa.
To dlaczego operatorzy tego niestety... nie robią? Dlaczego operatorzy tego nie robią?
A czy właśnie a propos tego, powiedzcie mi jedną rzecz, bo wy na pewno to wiecie. Ja na co dzień zajmuję się tak zawodowo trochę centrami handlowymi. My mamy taką jakby instytucję, która nazywa się, są takie dwie, ja działam w jednej, nazywa się to Retail Institute i tam się spotykają ludzie z różnych centrów handlowych w Polsce i dyskutują wspólnie nad tym, na przykład czy nie zrobić jakichś wspólnych akcji, na przykład teraz próbujemy robić jakąś akcję pokazującą, że centra handlowe nie są złe, że ludzie chcą do nich chodzić. I pytanie, czy poza spotkaniami w Czarnym Lotosie jest jakaś taka organizacja, która zrzesza po prostu operatorów telekomunikacyjnych, którzy sobie siadają tam ponad podziałami i mówią, wiecie co, no faktycznie zróbmy taką akcję, pokażmy ludziom, że jesteśmy ważni. Czy jest taka organizacja, czy nie?
Słuchajcie,
ma?
No, każda branża ma swoje izby branżowe. W wypadku telekomunikacji są to dwie kluczowe izby, czyli Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Tam są operatorzy zrzeszeni. Znaczy, powiem Ci tak, branża bankowa ma ten swój ZBEP, tak zwany Związek Banków Polskich. Związek Banków Polskich jest izbą, która bardzo prężnie współpracuje. Banki wypracowują tam bardzo wiele ważnych projektów, na przykład z tego co pamiętam, projekt e-Paragonu był opracowywany w ZBP-ie przy udziale Mastercarda i Wizy, bądź którejś z tych organizacji. I oni tam są w stanie usiąść i wypracować rzeczywiście bardzo fajne rozwiązania. Natomiast w branży telekomunikacyjnej niestety jest brak zaufania. I myślę, to tak patrząc...
Do siebie zaufania, tak? Operatorów do siebie.
Tak, patrząc, a miałem okazję przez kilka lat przyglądać się blisko pracy tych izb. Czasem odnosiłem wrażenie, że niektórzy operatorzy do tej izby należą tylko po to, żeby dowiedzieć się, z jakimi problemami do izby przychodzą konkurenci. Bardzo ciężko jest o jedność branży. Zresztą było wiele przypadków, gdzie coś jednego zostało w izbie uzgadniane, a potem któryś z operatorów robił po swojemu.
Coś dokładnie innego, okej. Okay.
To wzajemne zaufanie zostało dawno pogrzebane i no jest taka izba jest, wydaje mi się, bardziej
reasumując to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy taka idea, żeby operatorzy w jakiś sposób się zjednoczyli, zrobili na przykład taki godzinny test w Krakowie, jest nierealna. Ja myślę, że wynika to też trochę z odpowiedzialności operatorów, wiecie, bo tak naprawdę to, co Witek wymieniał, jest dużo systemów naprawdę ważnych, strategicznych, które wykorzystują tą sieć. Wydaje mi się, że no, operatorzy nie mogą sobie pozwolić na coś takiego. Mimo tego, że faktycznie to by zrobiło robotę i faktycznie byłoby takim mocnym elementem w tej dyskusji, ale operatorzy zdają sobie sprawę, że przez to ucierpiałyby właśnie na przykład chociażby 112, numer, który ratuje życie ludziom, czyli na przykład przestałaby być cała koordynacja tych służb bezpieczeństwa i szpitali, i pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej. To mogłoby mieć na tą godzinę, przez tą godzinę jakieś bardzo poważne konsekwencje. I dlatego wydaje mi się, że to jest pomysł dobry, ale niewykonalny. Podobnie trochę z komunikacją. Wydaje mi się, że ta komunikacja
Nie, no właśnie będzie... komunikacja chyba jest wykonalna.
No wykonalna jest, ale pytanie, czy ten przekaz będzie na tyle silny, na tyle wyraźny, żeby ludzie to zrozumieli. Można próbować oczywiście, ale też podejrzewam, że efekt takiej pracy to powstałby za wiele, wiele miesięcy i nie wiem, czy byłby wystarczająco silny, więc nie wiem, czy po prostu... Nie należy tutaj podjąć jakichś zupełnie innych kroków. Może powinny się pojawić jakieś służby ochroniarskie przy nadajnikach, które pilnują, albo policja powinna jakoś jakiś system monitorowania, który pilnuje to na bieżąco i zwraca uwagę na takie podejrzane zachowania i wtedy służby jakieś mogą podejmować działania, bo jeżeli takie działania się będą nasilać, no to faktycznie trzeba coś zrobić.
Stacji bazowych w Polsce mamy prawie 30 tysięcy. Ciężko byłoby te 30 tysięcy stacji bazowych pilnować. Zawsze jakaś byłaby niepilnowana i zawsze jakąś można by było próbować zaatakować.
Są sprawdzone sposoby, nazywa się to elektryczny pastuch, czyli po prostu pod napięciem płoty i tyle.
Ale to Marcin jest specjalistą od komunikacji i ciężko mi jest polemizować.
Elektryczny pastuch to jest rozwiązanie.
Jesteś za. Ale wydaje mi się, że taka akcja uświadamiająca, naprawdę to musiałaby być szeroka akcja pod tytułem po co stawiamy stacje bazowe. Nie stawiamy tych stacji bazowych na złość nikomu, tylko po to, żeby nam wszystkim było lepiej. Zresztą przypomniała mi się jedna rzecz, bo antyszczepionkowcy bardzo często mówią o tym, że jakaś tam firma farmaceutyczna, Big Pharma tak zwana, tak, robi te szczepionki właśnie tutaj, żeby truć, w ogóle panować nad światem i tak dalej. Ale w wypadku telekomunikacji 5G jest jeden problem, bo o ile w wypadku szczepionek ci szefowie mityczni Big Pharmy po prostu się nie zaszczepią, to w wypadku stacji bazowych i 5G no nie sposób uniknąć ich wpływu, prawda?
Przepraszam. A ci foliowcy, co się owijają folią aluminiową?
Ale widziałeś ich na ulicy?
A może mają pod garniturami?
No tak. A najważniejsze przede wszystkim bokserki. Bokserki.
Tak, bo trzeba chronić, bo inaczej korzeń nie zabłonie.
Tak.
No tak, także... zawsze dochodzimy do tego punktu, gdzie nie wiadomo, co dalej powiedzieć.
Ale słuchajcie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ludziom dobrze byłoby uświadomić, że ta telekomunikacja to jest ważna część ich życia, nawet jeżeli tego tak naprawdę na co dzień nie odczuwają. I telekomunikacja to nie jest tylko karta SIM w smartfonie, ale to jest karta SIM w urządzeniach typu M2M i tak dalej.
Witek, ja pamiętam naszą rozmowę, jak przychodziłeś do operatora pracować i mówiłeś, że będziesz zajmował się edukacją i przez wiele lat to robiłeś. Wydałaś między innymi bardzo taką atrakcyjną wizualnie, bardzo prostą.
No po prostu robiłeś dobrą robotę. Proszę,
ale powiedz mi tak szczerze, jak oceniasz swoją pracę, w sensie tak z perspektywy czasu, ja mówię o jej efektywności, czy myślisz, że takie działania faktycznie trafiają na ten grunt. Zastanawiam się o tej sytuacji, o której powiedziałeś, że jesteś na tym proteście, ludzie są bardzo zdenerwowani, ty masz taką ulotkę i co, podchodzisz do tego karka, dajesz mu tą ulotkę, on do niej zajrzy w ogóle, myślisz?
Wiesz co, zaglądali ci ludzie. Oczywiście kwestia działań to jest także kwestia skali, tak? Bo można wypracować bardzo fajne rozwiązania, mieć ten katalog działań, które możemy prowadzić, ale jak sam dobrze wiesz, podpalenie tego wymaga, czyli zapalenie tej całej akcji wymaga pieniędzy. I wydaje mi się, że operatorzy podeszli trochę zachowawczo do tego. Oczywiście ta akcja nie była widoczna w sposób taki medialny. Telewizje nie były zalane reklamami, prawda, tak dalej. Natomiast bardzo wiele materiałów w internecie powstało w ramach tej akcji. Bardzo wiele filmów na YouTubie. Byliśmy na przykład jako wszyscy operatorzy na pikniku naukowym przy Centrum Nauki Kopernik, a właściwie piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik, który był na Stadionie Narodowym, i stanowisko, gdzie pokazywaliśmy, że telefonem komórkowym nie można upiec popcornu, a można upiec w mikrofalówce, ile wynosi gęstość mocy pola, bo był profesjonalny miernik, cieszyło się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, choć metrażowo było jednym z mniejszych, więc były prowadzone różne akcje, one nie były tak widoczne jak reklamy telewizyjne, natomiast uważam, że fajne byłoby, oczywiście duża skala, reklama, telewizja byłaby super, no ale operatorzy wszyscy musieliby się dogadać, że jednak dosypują tam więcej pieniędzy albo poświęcają przez tydzień.
W sensie może ta sytuacja, która wchodzi w taki moment konfrontacji ostrej, zmotywuje tylko tak naprawdę tych graczy do tego, żeby zrobić to jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, sypnąć więcej tej kasy, żeby tak naprawdę tą informację szerzyć mocniej, skuteczniej, bo oczywiście ktoś teraz powie, że to jest wszystko za pieniądze operatorów, że to nie jest szczere, ale wydaje mi się, że są pewne fakty takie naukowe, o których trzeba mówić głośno.
My na razie w Techlof robimy to za darmo. Za darmo też propagujemy.
A na końcu wysiedzisz numer rachunku, tak?
Dokładnie tak.
Słuchajcie, problem jest też taki, że operatorzy trochę uważają, że nie zawsze warto podnosić dyskusję i wynosić na piedestał tą tematykę stacji bazowych, bo...
Bo się boją trochę pewnie takiej odbioru.
Po co zaczynać rozmowę, gdzie elektrowrażliwych tak się nie przekona, a ten środek być może
usłyszy o nich wtedy.
Tak. Natomiast wydaje mi się, że teraz jesteśmy już w takim miejscu, gdzie mamy 5G i o 5G i protestach i potencjalnej szkodliwości i noweli mega ustawy i tak dalej. Pisały już tak duże media, że ten temat siłą rzeczy jest wyniesiony do opinii publicznej wysoko i w związku z tym uważam, że operatorzy powinni podjąć adekwatne środki do tego natężenia poziomu dyskusji, a także wydarzeń, czyli tych dziwnych zapłonów bądź samozapłonów stacji.
Pewnie tak jest i mam nadzieję, że nasza audycja też, którą właśnie nagraliśmy dla was, przekona was, że te maszty to wcale nie jest nic złego, że one po prostu muszą być po to, żebyśmy mieli podstawowe możliwości telekomunikacyjne, żebyście mogli w czasie biegania posłuchać swojego ulubionego Techlof na swoich smartfonach, więc Dziękujemy Ci, Witku, bardzo za to, że tutaj przyszedłeś. Poopowiadałeś nam trochę o teoriach spiskowych.
No nie, sam jestem szczerze, nie przyszedł do nas. Właśnie dzięki technologii możemy rozmawiać zdalnie właśnie. Bo...
Zdalnie, dokładnie.
Ale
tak.
Ale mam tutaj podłączony pod światłowód jestem, więc wiesz.
Ja nie wiedziałem o tym, że jest prezydentka Polski, o której nie wiem, więc dowiedziałem się czegoś nowego. Zaraz ją zgoogluję i przekonam się, kim ta pani jest. Bardzo ciekawe rzeczy powiedziałeś.
Fajnie, że ta pani jest ciekawszym prezydentem niż nasz prezydent oficjalny, więc...
Niewykluczone, dlatego chcę się przekonać.
Wszystko jest. To jest bardzo ciekawa informacja. Ja w ogóle uważam, że prezydentem powinna być kobieta, więc ja się cieszę, że mamy panią prezydent. Naprawdę.
No tak. To miała być, Marcin, mieliśmy mówić, wiesz, o poważnych sprawach, a ty tutaj...
Nie, bo to może jest poważna sprawa, po prostu nie wiedziałem, ale dzięki, Witek, w ogóle. I bardzo ciekawa audycja, mam nadzieję, że wszystko się podobała. Trochę żartowaliśmy, ale tak naprawdę temat jest bardzo poważny. I miejmy nadzieję...
Nie podpalajcie masztów.
Miejmy nadzieję, że to tylko było jakieś nieporozumienie i już więcej takich newsów nie będziemy czytać. Ważne jest też, żeby... dookreślić, co tak naprawdę dokładnie się stało, bo wydaje mi się, że cała ta historia, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to jest taki jeden wielki, jedna wielka maszyna do produkcji fake newsów i tych fake newsów, tych sprzecznych, niepotwierdzonych informacji jest mnóstwo w social mediach. I dobrze, żeby takie sytuacje jak to teraz były wyjaśnione, tak żebyśmy wiedzieli na pewno, co się tak naprawdę stało i może do żadnego podpalenia nie doszło, bo wiecie, może nie doszło do podpalenia, a mnóstwo ludzi przeczytało, że doszło i to ich zainspiruje tak naprawdę do jakichś kolejnych aktów dewastacji, takich czy innych.
Nie, posłuchają Techlow, dowiedzą się, jak ważne jest LTE, jak ważne jest 5G, nie będą
co można powiedzieć, słuchajcie, naprawdę nie próbujcie podpalać. To nie jest takie proste, tylko was policja złapie i będziecie mieli
poważne problemy. Zróbcie sobie ognisko w waszym ogródku, a nie podpalacie masztów.
Co za to grozi, taki akt wandalizmu? To są...
No na pewno jest to niszczenie mienia, pytanie...
o wartość.
Wiecie, to jest infrastruktura krytyczna, tak samo jak drogi, jak koleje, jak sieci energetyczne. Myślę, że w czasie pandemii, epidemii ta sieć jest szczególnie ważna, więc myślę, że i akurat sam jestem za tym, aby sądy bardzo surowo oceniały takie czyny.
Nie podpalajcie masztów, miłego popołudnia albo nie wiem o której godzinie będziecie to słuchali. W każdym razie dziękujemy wam za to, że nas wysłuchaliście. Dziękujemy ci, Witku, za to, że nas wirtualnie odwiedziłeś. Dzięki, hej.
Pa, pa.
Z miłości do technologii.